Przed mikrofonem wita Państwa Monika Pietraszkiewicz. W dzisiejszym programie wspólnie z naszym gościem, panem Krzysztofem Butrynem, zaprosimy Państwa na 8. edycję festiwalu poświęconego tradycjom muzycznym oraz dziedzictwu kulturowemu Ziemi Janowskiej i Roztocza Zachodniego, który rozpoczyna się 22 sierpnia. Nad festiwalem na rozstajnych drogach, bo o tym wydarzeniu mowa, jak zawsze unosić się będzie duch suki biłgorajskiej, zwanej również kocucką, staropolskiego instrumentu smyczkowego pochodzącego właśnie z Kocudzy, którego brzmienie usłyszeliście Państwo na początku audycji. Po tym krótkim wstępie oddaję głos naszemu gościowi, organizatorowi festiwalu, panu Krzysztofowi Butrynowi. Dzień dobry, panie Krzysztofie.
Dzień dobry, witam.
Panie Krzysztofie, może na początek trochę historii. Jak wyglądał pierwszy festiwal? Co się zmieniało wraz z kolejnymi edycjami?
Pierwszy festiwal odbył się w 2011 roku w miejscowości Szklarnia, w takich pięknych okolicznościach przyrody. Szklarnia położona obok Janowa Lubelskiego, znana z ostoi konika biłgorajskiego. No i tam pierwsze takie nasze spotkania się odbywały. Miały charakter taki bardzo kameralny. Znaczy dalej jakby festiwal idzie w tą stronę, żeby te wszystkie wydarzenia miały jakiś taki swój klimat i odbywały się właśnie w formule takich kameralnych spotkań. No ale było jakby podobnie. Trwał chyba 2 dni i spotkało się tam grono zainteresowanych osób muzyką tradycyjną tego regionu. No i w takich okolicznościach przyrody po prostu sobie muzykowaliśmy. W ogóle pierwsze to się nazywa taki mini festiwal, więc jakby nie było sytuacji, żeby tu robić jakąś ogromną imprezę. No ale tak z roku na rok kontynuowaliśmy jakby tą historię. Ludzie się odzywali, czy w następnym roku też będzie taka możliwość przyjechać. Więc tak co roku kontynuowaliśmy tę historię.
O suce biłgorajskiej nasi słuchacze już co nieco wiedzą, ponieważ gościliśmy już w studiu i pana Krzysztofa, i jego tatę, pana Zbigniewa Butryna. To tylko w gwoli przypomnienia, drodzy państwo, suką biłgorajską właśnie zrekonstruował na podstawie znaczka tata pana Krzysztofa, pan Zbigniew Butryn. Robił to mniej więcej równolegle z panią profesor Marią Pomianowską. Działali nie razem, ale równolegle, więc tak tylko pokrótce, bo pewnie państwo kojarzycie już tę historię. Audycja była emitowana na naszej antenie. Dobrze, panie Krzysztofie, czym się różni ten festiwal od innych festiwali, które są organizowane na Lubelszczyźnie?
Cieszy nas to, że w ostatnich latach pojawiło się też właśnie sporo różnych takich podobnych inicjatyw do naszej. My też nie byliśmy jakby pierwsi, bo wcześniej w 2006 roku właśnie w Kocudzy odbył się tabor lubelski organizowany przez Remka Hanaja, przez warszawski Dom Tańca. Później ten tabor przeniósł się w inne regiony Roztocza, do Brzeszyna i Narola. Natomiast tak jak wspomniałem, od 2011 roku my realizujemy ten nasz festiwal. On trochę się różni od tych innych, bo głównym elementem naszego festiwalu są warsztaty muzyczne, mistrz-uczeń, ale oprócz tego na naszym festiwalu można znaleźć wiele różnych innych wydarzeń. Między innymi cykl, taki teatr pod strzechą, gdzie występują zespoły obrzędowe, wiejskie, ale też i zespoły takie profesjonalnych teatrów. Warsztaty muzyczne dla dzieci, różne spotkania spontaniczne po happeningi, na przykład Kupta Oberka, gdzie zawsze zaczynaliśmy festiwal takim happeningiem na targowisku miejskim w Janowie. Wykonaliśmy do tej pory też już kilka murali, bodajże 4 praktycznie co każdą edycję. Taki mural mieszczący się w Janowie Lubelskim czy w Zdziłowicach, w takiej przestrzeni miejsko-wiejskiej.
A to ja wejdę panu w słowo, bo jeden z takich murali przedstawia właśnie muzykanta w stroju kocuckim z suką biłgorajską i można go zobaczyć w okolicy obecnego dworca PKS w Janowie Lubelskim.
Tak, to był właśnie nasz pierwszy mural. Autorką malunków jest Charlie Bajka. Więc nasz festiwal, tak jak mówię, oprócz tych warsztatów muzycznych ma też dużo innych takich wydarzeń, które przybliżają nam tradycje regionu, ale też i przyrodę, bo wszystko to się odbywa w przestrzeni wiejsko małomiasteczkowej, więc jakby oprócz nauki, muzyki, czyli poznawania jej, jest też czas na spędzenie z rodziną, ale też z przyrodą.
Mówi pan, że właśnie to jest moment wspólnego spędzania czasu. Też możemy mówić tutaj o tym obcowaniu z naturą, ale bardzo zainteresowały mnie te murale, bo to jest takie wprowadzenie współczesności do tradycji. To jest coś zupełnie nowego, coś jeszcze niespotykanego zbyt często, bo wiem, że są takie rzeczy. Pojawiają się malowidła na stodołach, które są w okolicach Frampola wykonywane. Można takie rzeczy znaleźć w internecie. Jeżeli są państwo zaciekawieni, to polecam poszukać na stronie Gorejewskiego Uniwersytetu Ludowego. Można znaleźć takie zdjęcia. Naprawdę warto to zobaczyć. Janów Lubelski to, tak jak mówię, w okolicach dworca PKS. Polecam, jak będą państwo gdzieś przejazdem na Rzeszów jechać, to tam jest dłuższy przystanek. Bardzo blisko można przejść je koło sklepu żelaznego. Można zobaczyć. Przepiękny jest ten mural. Naprawdę warto to zobaczyć. Skąd ten pomysł tych murali?
Po prostu poznaliśmy artystkę, która była zainteresowana muzyką i właśnie tym instrumentem, sługi bryskiej, także poznaliśmy Charlie. Te wszystkie murale nawiązują do lokalnej tradycji, czyli tak jak pani wspomniała, ten mural w Janowie przedstawia muzykanta ubranego w sukmanę. Wymowne jest to, że to znajduje się na ulicy Sukienniczej. Dawno, dawno temu tam były po prostu warsztaty, produkowano sukno w Janowie Lubelskim. Więc jakby cieszą nas to, że te murale odnoszą się właśnie do lokalnej tradycji. Czy to na przykład w Zdziłowicach, obok Domu Kultury, też na takim murze jest wykonany mural z muzykantami z orkiestry Dęty. No wiemy, że Zdziłowice, czy w ogóle te miejscowości na Roztoczu słynęły też z orkiestr Dętych. Więc to jakby też się odnosi do takiej tradycji muzycznej. No i w tym roku też będzie wykonany taki mural w Kocudzy. Nie wiemy jeszcze do końca, co będzie przedstawiał. To jest jakby wizja artystki. Tak, ale no, myślimy, że będzie to kolejny ciekawy taki element. Też to jest taka atrakcja dla takich miejscowości.
Czy ludzie biorący udział w festiwalu są ze środowiska lokalnego, czyli z Janowa Lubelskiego i okolic właśnie Zdziłowic, Kocudzy, czy są to też ludzie przyjezdni?
To znaczy tak, od pierwszej jakby edycji byliśmy zdziwieni, bo dużo osób zgłaszało się do nas z całej Polski. Z wielkich miast, ale też ich mniejszych miejscowości, nawet mieliśmy też gości z zagranicy i w tym roku też zgłosiła się do nas dziewczyna, która ma korzenie polsko-francuskie, mieszka we Francji i ta chciała poznać kulturę ludową swojego taty czy swoich dziadków i przyjechała na urlop, na wakacje do Polski, właśnie zwiedza Polskę Wschodnią i ujrzała informacje, więc też się do nas zgłosiła, jest muzykiem i też chce wspólnie właśnie poznawać tę kulturę tradycyjną i muzykę, więc przekrój jest różny. Są to osoby, które pracują, są wykształconymi muzykami, ale też i amatorami i poszukują czegoś ciekawego. No i tak jakoś do nas trafiają. Jak zacząłem mówić o tych warsztatach, to obowiązują zapisy, żeby tak wiedzieć mniej więcej, ile osób będzie i jak się przygotować. Zgłoszenia są do 20 sierpnia, także jeśli ktoś jeszcze chciałby uczestniczyć, to oczywiście
to
może.
Dni.
Tak. I oczywiście też zapraszamy miejscowych. W tym już jest różnie, no bo najciemniej jest, jak to się mówi, pod latarnią, więc miejscowi nie zawsze wiedzą albo wiedzą, a nie mogą uczestniczyć w takich warsztatach, chociaż duża grupa dzieci i młodzieży zawsze u nas aktywnie włącza się do tych różnych wydarzeń i też w tym roku będziemy z nimi współpracować, między innymi z grupą śpiewaczą Wisienki, która działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Dzwoli, ale też i dzieci, które uczestniczą do szkoły Suki Biłgorajskiej prowadzonej przez nas, więc też wspólnie będziemy muzykować, ale też są chętne osoby jakby nie związane tak na co dzień z muzyką, po prostu mieszkańcy Kocudzy czy okolic. No więc też taka na pewno grupa warsztatowa dla dzieci się utworzy.
Jeśli chodzi o dzieci, to ja zdradzę państwu tajemnicę, bo może państwo, nie wszyscy państwo wiecie, że pan Krzysztof Butryn nie tylko zajmuje się tradycją i kulturą tradycyjną i przekazywaniem kultury tradycyjnej i dalej, ale także przekazuje ją własnej rodzinie. I z synkiem 2 lata temu pierwsze miejsce w Kazimierzu, więc naprawdę utytułowany jest nasz dzisiejszy gość i naprawdę chylę czoła przed panem. Czy
no,
synek dalej kontynuuje? Czy dalej jest zakochany w muzyce tradycyjnej? Bo wiadomo, że tak różnie to z tymi dziećmi bywa, szczególnie teraz.
Różnie bywa z miłością też. No na pewno tak. Jeszcze się nie denerwuje i jeśli się go poprosimy, żeby z nami zagrał czy przybębnił, to nie ma z tym problemu. Szczególnie, że też jest w tej grupie dzieci, z którą gramy. Więc na pewno też podczas tych warsztatów będzie, jak i inne dzieci, będziemy z nimi też grać. Jeszcze A propos tych warsztatów, to tak, żeby nie umknęło, było pytanie, czym się różni, czy co jest takiego wyjątkowego w tym festiwalu. No myślę to, że osobami, które przekazują nam swoją wiedzę, dla nas to są jakby mistrzowie, są właśnie autentyczni wiejscy skrzypkowie, już niestety ostatni w tym regionie. Zarówno skrzypkowie, jak i śpiewacy, czy też tancerze. Na przestrzeni tych lat też trochę nam jakby ewoluował ten festiwal i podejście do tego. Były lata, że naprawdę tych warsztatów mieliśmy sporo i one się nakrywały i niektórzy nie mogli być na tych czy na tych, więc tak pomyśleliśmy, że jednak najważniejsze w tym wszystkim, oprócz wiadomo poznania i nauki takiej praktycznej tej muzyki tradycyjnej, bo to jest ważne, że uczymy się melodii, tańca czy śpiewu po to, żeby później je po prostu gdzieś dalej przekazywać czy kontynuować na jakichś wiejskich zabawach takich z muzyką tradycyjną. Dla nas najważniejsze jest jednak to spotkanie z człowiekiem. Rozmowa, nawet niekoniecznie o danej melodii, ale podczas takich spotkań jest czas na wszystko i rozmowa o życiu i o pogodzie, o wszystkim. I myślę, że to jest taki moment, gdzie dobrze się poznaje przede wszystkim drugiego człowieka, ale wtedy lepiej poznać i zrozumieć tą muzykę, bo tak dla osoby takiej z zewnątrz, która nie miała z tym styczności, no to wiemy, że ta muzyka jest czasami drażniąca albo taka egzotyczna, ale myślę, że takie sytuacje powodują, że można jakby lepiej to poznać, no i to jakby zrozumieć taką prawdę.
Panie Krzysztofie, zastanawiam się nad tym, bo wiem, że tata przygotowuje instrumenty, że one są cały czas, pojawiają się nowe, wychodzą. Zresztą w naszym studiu gościła jakiś czas temu pani Lidia Anna Biały, która również gra na suce biłgorajskiej. Czy można powiedzieć, że dzięki festiwalowi albo ogólnie, że suka biłgorajska zaczyna być już instrumentem nie właśnie takim bardzo egzotycznym, że już ludzie kojarzą, co to jest suka biłgorajska? Czy można powiedzieć, że ten instrument obecnie przeżywa swój renesans?
Tak, jest dosyć duże zainteresowanie młodych muzyków tym instrumentem. Pojawia się zarówno i w takich składach, które grają muzykę tradycyjną, autentyczną, ale też i kapele folkowe.
Same Suki.
Na przykład, tak, zespół Same Suki, czy jeszcze innych dużo zespołów, które taki instrument u taty zakupiło, więc na pewno już jest większa świadomość tego instrumentu. Kiedyś prowadziliśmy takie audycje muzyczne po przedszkolach, gdzie prezentujemy różne instrumenty, między innymi właśnie sukę. No i na pytanie, czy ktoś wie, co to jest za instrument, no to zazwyczaj tam różne padają odpowiedzi, albo po prostu jest cisza, no bo nie wiedzą. A był taki przypadek, że chłopiec po prostu wiedział, bo gdzieś już wcześniej widział, słyszał, więc no myślę, że tak. To jest coraz bardziej znany ten instrument się robi i u nas na festiwalu też jest taki czas, gdzie można pod okiem Zbigniewa Butryna doskonalić swój warsztat gry na suce, albo po prostu jak ktoś chce pierwszy raz spróbować, słyszał o tym instrumencie, a no wiadomo, nie ma go jeszcze i chciałby spróbować grać, więc jakby też jest możliwość, bo to są warsztaty i dla osób, które już grają, ale też i dla osób, które chciałyby, ale jeszcze nie miały takiej możliwości. Są jeszcze wolne miejsca. Jeśli ktoś nie ma instrumentu, to dysponujemy kilkoma egzemplarzami, które na czas warsztatów możemy wypożyczyć.
Panie Krzysztofie, jeżeli chodzi o takie informacje praktyczne związane z festiwalem, jak jest z noclegami? Bo być może ktoś z naszych słuchaczy właśnie nabrał ochoty i chciałby przyjechać, ale oczywiście takie rzeczy też są bardzo ważne.
W związku z tym, że cała sytuacja odbywa się w przestrzeni takiej wiejskiej, więc wiadomo, nie zawsze gdzieś w pobliżu jest hotel, więc tą bazą noclegową czy taką techniczną bywa różnie. Staramy się, żeby to wychodziło dobrze i bardzo dobrze. W tym roku korzystamy z gościnności i pomocy Gminnej Biblioteki Publicznej i Ośrodka Kultury w Kocudze II, który jest współorganizatorem naszego festiwalu. Tam dużo będzie się odbywać tych naszych wydarzeń i też w pomieszczeniach Ośrodka Kultury jest możliwość przenocowania. Są to warunki turystyczne, więc są wakacje, jest lato, więc myślę, że to też jest taki smaczek tego wszystkiego, więc karimata i śpiwór. Można też skorzystać z pola namiotowego. W okolicach Ośrodka Kultury będzie taka przestrzeń, że można rozbić swój namiot. No i tak to mniej więcej wygląda.
Czyli nikomu na głowę kapać nie będzie. Jeżeli się Państwo zdecydują, to nie ma problemu. Wystarczy napisać do organizatora i wszystko będzie ogarnięte, zorganizowane i będzie tak, żeby było wszystkim dobrze. Teraz temat, który już wcześniej poruszyliśmy, ale był tylko zasygnalizowany. Szkoła Suki Biłgorajskiej. Cóż to jest za twór? Cóż to za instytucja?
Szkoła Sługi Biłgoraskiej jest to taka nasza inicjatywa, którą podjęliśmy w 2007 roku. Razem z tatą i przy pomocy też żony mojej Marty prowadzimy w niej warsztaty, różnego rodzaju spotkania. No i też lekcje gry na tym instrumencie. Nie mamy jakby swojej siedziby, ale korzystamy z gościnności na przykład Domu Kultury w Janowie Lubelskim, czy tak jak teraz Domu Kultury w Modliborzycach. To jest taka dłuższa historia. Zaczynaliśmy też od różnych jakichś takich spontanicznych spotkań, gdzie przyjeżdżali do nas osoby młode, zainteresowane muzyką tradycyjną, jakby szukające klimatu, natchnienia takiego z całej Polski. Takich spotkań różnych odbyło się dosyć dużo, też w ramach tego kolędowaliśmy w czasie okresu Bożego Narodzenia, czyli po prostu chodziliśmy po wsiach z takim widowiskiem Herody, poprzebierani z instrumentami, więc to różno jakichś dużo takich inicjatyw jakby pod tym się kryje. Natomiast od 3 albo 4 lat nieco poszliśmy w stronę lekcji gry, jak Szkoła Sługi Biłgorajskiej, więc szkoła, wiadomo, kojarzy się z jakimś programem, więc od kilku lat, dzięki programowi Mistrz Tradycji, który jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, organizujemy takie regularne lekcje gry dla dzieci i młodzieży z okolic Janowa Lubelskiego. Bo tak jak wspomniałem, przez lata przyjeżdżało do nas sporo osób z Polski, ale w którymś momencie pomyśleliśmy, że no dobrze, ta muzyka jakby jest przekazywana tym osobom, te osoby wyjeżdżają dalej, a tu na miejscu
nic nie zostaje.
Nic nie zostaje i nikt dalej nie chce kontynuować tych tradycji. No więc postanowiliśmy przygotować taką ofertę dla dzieci, młodzieży i też rodziców i okazało się, że zgłosiło się kilka osób. W tej chwili mamy około 10 osób, które do nas przychodzą na te warsztaty. Te lekcje odbywają się regularnie. Raz w tygodniu mamy takie właśnie dwie grupy, jedna działająca przy Domu Kultury w Janowie i druga przy Modliborzycach. No i uczymy dzieci gry na skrzypcach, na suce, na basach, na bębnie, też śpiewamy. Dodatkowo oprócz takich lekcji indywidualnych odbywają się też takie zajęcia grupowe, bo docelowo chcemy stworzyć kapelę czy zespół. Zapraszamy do tego też wiejskich śpiewaków i muzykantów, żeby też mieli możliwość poznania tej muzyki i tych tradycji z pierwszej ręki. No bo my też już jesteśmy może trochę starsi od dzieci, ale no też jesteśmy uczniami naszych mistrzów, czy panieni na Chmiel, czy
Pan Stanisław Płas,
tak, którego mam w tej chwili na myśli. Tak mniej więcej pokrótce wygląda szkoła właśnie Sługi Biłgoraskiej obecnie.
Uczniowie mistrzów. Wspomniany pan Stanisław Głaz, pani Janina Chmiel. Oni cały czas praktykują, jeszcze można do nich pojechać na lekcje, są chętni udzielać. Wielu muzykantów już odeszło. Czy uważa pan, że już macie na tyle materiału, że już poznaliście bardzo dobrze region lubelski, czy jeszcze jest coś, czego na przykład żałujecie, albo co byście chcieli jeszcze zbadać, czy jeszcze cały czas poszukujecie na przykład?
To znaczy, no w miarę możliwości czasowych oczywiście poszukujemy, natomiast no jest dużo różnych wątków, które można byłoby się bardziej zgłębić i jeszcze coś znaleźć, no niestety tych najstarszych mieszkańców już jest coraz mniej, którzy pamiętają, jak to mówimy, te dawne czasy, tradycyjne wesela, czy takie sytuacje właśnie związane z tańcem, zabawą, czy chociażby z różnymi zwyczajami, obrzędami, czy dorocznymi, czy rodzinnymi. Jeśli chodzi o folklor muzyczny, to trochę tych nagrań różnych audio jest w różnych archiwach, więc ewentualnie można do tego sięgać. No my jeszcze staramy się, tak w cudzysłowie, wykorzystywać tych żyjących muzykantów i zapraszać jeszcze ich na festiwal. No na pewno jest to duże bogactwo i jeszcze można, myślę, że sporo w tym zakresie zrobić. Poprzez ten festiwal czy Szkołę Suki to tak staramy się, bo ważne jest to, żeby kontynuować te tradycje muzyczne. Wiadomo, że tu już jest trochę inny kontekst wykonywania tej muzyki, no ale jakby muzyka jest muzyką i tak jak powiedział jeden z muzykantów, zresztą do którego jeździłem, mój nauczyciel Bronisław Bida, że on zawsze słyszał, że muzykanty są potrzebne na świecie po to, żeby ludziom było weselej i lżej się żyło, więc nawet myślę, że warto po to uczyć się i grać taką muzykę w tym zaganianym, tak, dzisiejszym świecie.
Panie Krzysztofie, tak jak rozmawiamy o tych pańskich poszukiwaniach, o poszukiwaniach, które prowadzicie, czy to przy Szkole Suki Biłgorajskiej, czy to przy okazji festiwalu, czy to ze Stowarzyszeniem Twórców Ludowych, w którym pan pracuje od wielu lat, wiem, że jest pan osobą od dzieciństwa związaną z tradycją. Przecież przez tatę. Czy w trakcie tego czasu, który pan spędzał, czy to przy tacie, czy to teraz pracując, były takie sytuacje, które pana bardzo zaskoczyły? Coś, czego pan po prostu nie wiedział? Nie wiem, jakaś tradycja nagle się okazało, że w Janowie jest, albo jakaś taka historia, która bardzo została w głowie.
Tak, było kilka takich historii. Ostatnia, może powiem ostatnia, bo to chyba najlepiej pamiętam, to jest kwestia kolędowania. Po zakończeniu festiwalu chcę trochę poświęcić czasu na kolędowanie właśnie w okolicach Janowa Lubelskiego. Coś, co mnie ostatnio zaskoczyło i tak znalazłem, poszukując różnych właśnie historii, czytając literaturę, czy nawet informacji w internecie, a propos kolędowania właśnie. W okolicach Janowa Lubelskiego było dużo form kolędowania, od Herodów, po chodzenie dziewczyn po kolędzie, tam śpiewaniem pod oknem. Okazało się, że tak przedstawienie Herody, jakby w wersji wykonywanej w Janowie Lubelskim, nazywało się Dialo. To mi zawsze tata pamiętał, że oni nie chodzili z Herodami, tylko chodzili z Dialo. Zresztą to potwierdził i taty brat, i koledzy taty tam kiedyś w rozmowach. I okazało się, że w międzyczasie gdzieś znalazłem informację, bodajże w Muzeum Lubelskim na zamku, jest informacja o tym, że również chodzono z szopką. Później zacząłem się tak dopytywać i tata sam potwierdził, że on pamięta, jak chodził jako młody chłopiec z szopką po kolędzie. I okazuje się, że właśnie w Muzeum Lubelskim znajdują się figurki z tej szopki. Tu też jest taki wątek właśnie rodzinny. Brat taty mówi, że takie figurki kiedyś wykonywał, że oni w ogóle taką szopkę mieli. No i to właśnie jest taki temat, którym się zajmę
w najbliższym czasie.
No i myślę, że jeszcze takich różnych historii lokalnych jest dużo i myślę, że nie tylko koło Janowa Lubelskiego, ale przyjrzeć się, to myślę, że wszędzie gdzieś coś ciekawego się jeszcze by znalazło w innych regionach.
Co jest fascynującego? Co pana fascynuje w tradycji?
Autentyczność, prawda i prostota tego wszystkiego.
O, bardzo krótko pan odpowiedział, ale bardzo treściwie. Wszystko pan zawarł w tej
odpowiedzi. No myślę, że to jest tak, że się tutaj nic nie da oszukać.
Ta prostota, prawda? Że jak wychodził muzykant, jak usiadł na ławce, jak zagrał, albo w trakcie jakichś obrzędów, które obrządku nawet to było zupełnie inny świat.
Tak, i tu myślę, że właśnie nawet te nasze spotkania to pokazują, że jak się rozmawia z tymi muzykantami, którzy opowiadają o tym, jak się uczyli, no to tak człowiek jakoś zaczyna myśleć w ogóle jakby nad całym światem. To jest takie wymowne jeszcze, tym bardziej, że można, tak jak w przypadku na przykład pana Stanisława Głaza, który oprócz tego, że świetnie przekazuje wiedzę muzyczną, to jeszcze mamy możliwość poznania takiej filozofii nawet muzycznej. Po prostu świetnie opowiada o muzyce, o życiu, gdzie widzimy taki bliski kontakt na przykład tej muzyki, którą on wykonuje z przyrodą, z obcowaniem, że to jest takie wszystko bliskie, a czasami już zapominamy o tym.
Jak grał ojciec mój, miał takie ładne skrzypeczki, miał, pamiętam, że zaczynałam grać za dołu ścieżka, chowaj mamo pieska, masz Turusia ładno, chłopcy ci ukradną. Zaczynałam to grać. I się skrzypce spaliły. I skończyło się je, bo zbombardował nas tu Niemiec, bo ta strona była cała, wieś spalona, nie było nic, no było zbombardowane. Skrzypie z nima i po muzyce. A ja miałam wtedy gdzieś tak 7 lat, 8, gdzieś tak w tym czasie zaczynałam tak. Rok skrzypiec nie było, nawet lepiej. No ojciec z nim na co skrzypiec kupić, bo to trzeba było i budować. Pobudowało się takie łobora. I przy tym łoborze takie było pobudowane, zrobiło mieszkanie. To ojciec takie stare skrzypce kupił, pokleił je, bo on się lubił tym ładować. Poładował. No to ja zaczynałem się uczyć dopiero grać. Z ojcem grałem i chodziłem do takiego tam szewca butów uczyć się robić tam tak. Tam szewc mieszkał u takiego koniasza, to on był sprzed wojny, jest muzyk na skrzypcach grał. I miał takiego Antka, Antoś taki był, a on był rok starszy ode mnie. I on też na skrzypcach się uczył. To ja jak nachodził obiad, to wcupka tego Antosia i wedło grali na tych skrzypcach, uczyliwa się, bo on Antoś grał z nut, uczył się, a ja ze słuchu. I właśnie tak uczyli obydwa już, tak właśnie uczyli, bo mój ojciec zawsze mówił, że nigdy nie będziesz muzykantem, jak będziesz smykiem tłukł po skrzypcach, tylko smykiem przeciągać, a palcami pukać po stronach, będzie miał skrzypce głos. Potem ja z tam kuniasem trochę grałem, tak było. Jak kunias tu na weselu grał, tu niedaleko, to potem ja, byle jak chyba muzykant, ja musiałem ocepienie ogrywać, dociągać mu tam robić. To. Z tam kuniasem dobrze do końca, dopóki żył, to my zawsze dobrze z sobą żyli. Bo już mój ojciec zmarł, a on jeszcze żył, to tutaj po sąsiedzku przychodził, bo tu miał córka, to przychodził zawsze i do mnie i grali tam, próbowali po wojnie. No to ja zaczynam grać w orkiestrze dentyzną już. 15 lat po weselach chodziłem, grałem na basie. Te oczepiny różne były, tam coś to ja, Julek taki był, na klarnecie grał. Krzemień, Konstantów, Zwola, Kocuza. Nieraz tak było, żeśmy grali i w czwartek, i w sobota, bo nie było placu na te wesela, bo było dużo wesel. Tośmy tak grali, no tośmy tak jeździli, to było wesoło, jeździliśmy. Ja 15 lat jeździłem z nimi.
Zatoczyliśmy koło i wróciliśmy do tematu wyjściowego, czyli mówimy o 8. edycji festiwalu Na rozstajnych drogach. Ma pan ze sobą program wydarzenia, więc czy moglibyśmy mniej więcej przybliżyć słuchaczom, w jakich godzinach będą się odbywały wydarzenia? Czy można na przykład wziąć udział jednego dnia tylko, żeby przyjechać i spędzić cały dzień z wami, czy to już musi być cała seria tych warsztatów?
To znaczy sugerujemy jednak, żeby już jak się decydujemy, to żeby być na całości, tym bardziej, że w tym roku ten festiwal nie trwa długo, w poprzednich latach nawet do tygodnia czasu trwał. Zaczynamy 22 sierpnia w czwartek warsztatami muzycznymi dla dzieci, później wieczorem o godzinie 20 odbędzie się spotkanie organizacyjne, a także pokaz filmów, które przez lata tam udało nam się też w ramach festiwalu jakby zrealizować. No i później już takie regularne program, warsztaty zaczynają się od piątku. Zarówno w piątek i w sobotę rano są warsztaty muzyczne dla dzieci. W międzyczasie będą też oczywiście warsztaty gry na suce biłgorajskiej, gdzie pan Zbigniew Butyn będzie prowadził te warsztaty. Kolejny taki blok spotkań to kocuckie muzykowanie. I trzeci taki blok warsztatowy to jest blok nazwany Do Tańca. To spotkanie z miejscowymi tancerzami.
Czyli drodzy Państwo, na festiwalu Na rozstajnych drogach każdy znajdzie coś fajnego dla siebie. I ten młodszy, i ten starszy, i ten w średnim wieku. Drodzy Państwo, w gwoli przypomnienia. Warsztaty, o których mówiliśmy dzisiaj w audycji, odbywać się będą w formie kameralnych spotkań, wspólnego śpiewania i muzykowania z miejscowymi śpiewakami i muzykantami. Uczestnicy festiwalu Na rozstajnych drogach będą mieli także możliwość poznania lokalnych odmian tańców z Polką Trzęsionką na czele. Jeśli nie zdążyliście czegoś zanotować bądź zapamiętać, zapraszamy do odwiedzenia strony festiwalu, na której znajdują się wszelkie informacje. Adres internetowy strony to www.festiwal.sukabilgorajska.pl. Nie zwlekajcie, drodzy Państwo, zbyt długo z decyzją, bo zapisy są przyjmowane do 20 sierpnia, czyli jeszcze przez 3 dni. Dziękuję za wizytę w studiu panu Krzysztofowi Butrynowi. Dziękuję panu bardzo serdecznie.
Również dziękuję i zapraszamy.
A państwu bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Monika Pietraszkiewicz. Do usłyszenia za tydzień.